dzisiejszym pierwszym czytaniu, które zawiera fragment proroctwa Zachariasza, znajduje się bardzo podnosząca na duchu obietnica. Wyleję ducha pobożności. Na marginesie warto zauważyć, że nowe tłumaczenie Biblii Towarzystwa Świętego Pawła z 2008 roku podaje takie tłumaczenie. Wyleje ducha z małej litery współczucia i błagania. Jak wiemy, od Adwentu ubiegłego roku obowiązuje, czy wprowadzane są sukcesywnie nowe tomy lekcjonarza w nowym tłumaczeniu. I tam znajdujemy dość dziwne tłumaczenie. Wyleję ducha łaski przebłagania. Tak jakby nie można prościej przetłumaczyć, dam łaskę przebłagania. Z kolei włoskie tłumaczenie Biblii, wzięte ze strony watykańskiej, mówi riverserò uno spirito di grazia e di consolazione. Wyleję ducha łaski i pocieszenia. Z kolei angielskie tłumaczenie także ze strony watykańskiej te same słowa podaje I will pour a spirit of grace and petition, czyli wyleje ducha łaski i przebłagania. W polskim tłumaczeniu brak tego i w tym nowym wydaniu lekcjonarzy, stąd takie kuriozalne stylistyczno-gramatyczne tłumaczenie. Wyleje ducha łaski przebłagania. Pozostańmy jednak chyba przy tym tradycyjnym tłumaczeniu tego zdania. Wyleje ducha pobożności. Jest to dużo prostsze i sądzę, że teologicznie bardziej poprawne. Wszakże teologia, cała klasyczna teologia za świętym Tomaszem mówi przecież o darach Ducha Świętego, a więc także o darze pobożności, jakiego Duch Święty udziela. I cokolwiek byśmy mówili, to przecież tak naprawdę chodzi o właśnie wyrażenie pobożności. Czym jest dar pobożności? Właśnie w świetle teologii trzeba powiedzieć, że głównym źródłem daru pobożności, postawy pobożności jest przymierze Boga z ludźmi, które oznacza wierność Boga wobec człowieka. Ale ta Boża wierność, Boża miłość oczekuje wzajemności. Stąd właściwą postawą człowieka wobec Boga zawsze wiernego jest synowskie przywiązanie wyrażane w aktach kultu. I to jest pobożność. To jest odpowiedź na tę wierność Boga. Dar pobożności, jakiego udziela Duch Święty, uzdalnia człowieka do wejścia w dziecięcą bliskość z Bogiem. Dzięki temu darowi możliwa jest miłość do Boga jako Ojca, jako opatrzności i stwórcy wszelkiego życia. Relacja do Boga budowana jest na przyjaźni i staje się więzią miłości, prowadzi do życia podporządkowanego woli Boga, który dla człowieka pobożnego staje się źródłem motywacji i celem wszelkich dążeń. A zatem z takim wewnętrznym nastawieniem postawa czci wyraża się, postawa pobożności wyraża się w postawie czci, szacunku, wdzięczności wobec Boga, spełnianiu wszelkich religijnych praktyk z miłością, z wiernością, z zaangażowaniem emocjonalnym. A zatem duch pobożności inspiruje i podporządkowuje wewnętrzne akty człowieka i zewnętrzne akty właśnie tej relacji z Panem Bogiem. Jeszcze warto dodać, że dar pobożności związany jest z pokorą, a więc z uznaniem prawdy o sobie i o swojej ograniczoności i zarazem zależności od Boga. Bez pokory nie ma pobożności. Bez tego uznania, że wszystko od Boga pochodzi, że we wszystkim od Niego zależymy jako Ojca, nie ma pobożności. Widzimy więc, że Istota pobożności nie polega więc na uzewnętrznianiu aktów religijnych, jak wielu sądzi, ale pobożność tkwi głęboko w sercu człowieka, w jego motywacji, w jego hierarchii wartości opartych na Chrystusie. Pobożność polega na czymś w rodzaju wrażliwości względem Chrystusa, o czym świadczy chociażby dalszy ciąg tego proroctwa Zachariasza, bowiem to proroctwo zostało, ta obietnica wyleje ducha pobożności została wypowiedziana w kontekście następczych słów. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. A zatem pobożność to jakiś przejaw, czy pobożność wyraża się w tej wrażliwości na zbawcze cierpienie Chrystusa. O tym też mówi refren psalmu responsoryjnego. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. To jest postawa pobożności, pragnienie, tęsknota za Bogiem. I zdaje się, że święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu z listu do Galatów też odsłania nam, na czym polega pobożność. Pisze bowiem, że wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Przyoblec się w Chrystusa. To jest prawdziwa pobożność. Teologia nazywa to chrystoformizacją. Ukształtowaniem siebie na wzór Chrystusa. To jest istota pobożności. Pobożność to, jak wskazuje Ewangelia z kolei, to ostateczny wybór Chrystusa. On pyta apostołów, za kogo ludzie go uważają, za kogo uważają go tłumy. Ale to pytanie nie jest przejawem ciekawości Chrystusa, tak jakby nie wiedział, za kogo go uważają tłumy, gdy spotykał się naprawdę z aplauzem, z wielkim przyjęciem, z wielkim poruszeniem. Ale to pytanie stawia apostołom w sposób trochę taki dydaktyczny, żeby ich wciągnąć w pewną konfrontację, bo pada pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Wy osobiście, ty konkretnie, za kogo ty mnie uważasz? Tłumy uważają mnie za Jana Chrzciciela, za Eliasza, a ty? Czy myślisz tak jak tłumy, błędnie, czy też odkrywasz, kim naprawdę jestem? W imieniu apostołów poprawnej odpowiedzi ty jesteś Mesjasz, udziela święty Piotr. I to jest właśnie pobożność. Uznać Chrystusa za Mesjasza, za swojego Pana i Zbawiciela, za Króla, który rządzi całym moim życiem. Wymowna jest konkluzja tej perykopy ewangelicznej, którą słyszeliśmy i słów Jezusa, jakie kieruje do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. W tych słowach Jezus wskazuje na kilka czynników ważnych z punktu widzenia pobożności. Najpierw Jezus mówi o samozaparciu. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. A zatem zaprzeć się samego siebie, to znaczy mieć dystans do siebie, do swoich potrzeb, do swoich spraw. Dalej Jezus mówi o braniu krzyża na co dzień, a więc nie epizodycznie. Pobożność nie jest od święta, od niedzieli, ale pobożność wyraża się w systematycznym wysiłku. Na tym też polega asceza, że jest to systematyczny, celowy, długotrwały wysiłek mający na celu osiąganie określonych sprawności czy wartości. A zatem pobożnym się jest nie tyle w kościele i w kaplicy, ale przede wszystkim w pracy i na ulicy. I wreszcie Jezus mówi o tej konieczności naśladowania Go. Ale pytanie naśladowania Go w czym przede wszystkim? Można by tu przywołać inną ewangeliczną scenę, także z Ewangelii Łukaszowej, kiedy 12-letni Jezus w świątyni, rozpoznany i odnaleziony przez rodziców, na pytanie, Synu, dlaczego nam to uczyniłeś? Odpowiada, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? To jest program, jaki ten zaledwie 12-letni Jezus kreśli dla całego swojego życia. Naśladować Chrystusa, więc to nie chodzi o to, abyśmy się ubierali jak On. Ten, kto może, by zapuścił brodę i długie włosy, tak jak to było w zwyczaju tamtych czasów. Ale naśladować Chrystusa, dokonać tej chrystoformizacji, dotyczy przede wszystkim pełnienia woli Ojca. Być w sprawach Ojca, to znaczy być w sprawach Bożego Królestwa. I te słowa ostatnie z Ewangelii, bo kto chce zachować swoje życie, straci, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa, można odczytać właśnie w następującym kluczu. Mianowicie, prawdziwa pobożność to nie szukanie siebie w sprawach religii, w sprawach wiary, w kościele. Mówiąc inaczej, prawdziwa pobożność to nie wyżywanie się w działalności, w aktywności. Bo są tacy pobożni działacze, którzy dziś pracują pod sztandarem Chrystusa Króla, a jutro pod jakimkolwiek innym sztandarem, nieważne. Byle być na topie, byle być na pierwszym froncie, byle się coś działo. Wszystko jedno gdzie. Nie na tym polega pobożność. Są tacy działacze, którzy dziś są tak bardzo za proboszczem, że jutro będą przeciwko niemu. Prawdziwa pobożność to jest właśnie rezygnacja z własnych preferencji, z własnych upodobań, z własnych przyzwyczajeń pobożnych. Kto zachowa swoje życie, ten nie traci. Kto chce zachować własny styl życia duchowego, ten nie straci. Ale kto poddaje się temu oczyszczeniu, jakiego Bóg dokonuje, który zabiera nam nasze przyzwyczajenia, aby dać siebie, ten zyskuje prawdziwe życie duchowe, życie chrystokształtne. I na tym polega prawdziwa pobożność.